Ja już część Boże, kłania się Państwu Wysławie. Proszę Państwa, przepraszam za to, że zdarzyło mi się, chyba jest już niestety nie po raz pierwszy, gdy zacząłem czuć się przeziębiony, no a mam 70 lat i taka sytuacja, że zaczynam kichać, zaczynam prychać, tylko dlatego, że nie mam właściwych pantofli ciepłych, czy nie jestem wystarczająco ciepło ubrany, zdarza mi się coraz częściej i nic na to nie poradzę. Ale taka sytuacja niestety implikuje, skutkuje tym, iż chcąc jak najmniej Państwa zarazić tym swoim kichaniem, w cudzysłowie oczywiście, szybko wyłączam, naciskam przycisk, którego nie powinienem wyłączyć. Przed chwilą właśnie tak się zdarzyło, w sytuacji, gdy nagrywałem poprzedni materiał. On się nagle przerwał, bo ponieważ zacząłem kichać, chciałem go zatrzymać, ale niestety go wyłączyłem, a nie mam wystarczająco dobrego narzędzia nagrywania, aby to wszystko cofnąć, skasować, dołączyć, zmiksować i tak dalej. Więc proszę mi wybaczyć, jeśli takie rzeczy mi się będą zdarzały, to tutaj proszę o wybaczenie tego, co się zdarzyło i mam nadzieję, że to się jak najrzadziej będzie zdarzało w przyszłości, no ale wiek ma swoje prawa i nic na to nie poradzę. A mili Państwo, to tyle w kwestii tego, co się zdarzyło na antenie. Natomiast teraz będę mówił o rzeczy ważnej, o rzeczy bardzo ważnej. Poprzedni materiał też zacząłem o Afryce właśnie, ten, który nie skończyłem. Też zacząłem od stwierdzenia, że mówię o rzeczy ważnej, a tak naprawdę, możecie mi Państwo wierzyć, dla Chin nie ma spraw nieważnych. Nie ma spraw nieważnych. Gdziekolwiek one się zdarzają, w jakiejkolwiek części świata, nie ma spraw nieważnych. A tym razem też jest to sprawa ważna, tym bardziej, że dzieje się w Japonii. No, a historycznie, przynajmniej ostatnie 100 lat, a udowodniło, że Japonia może być, mogła być, była. Japonia była. A w końcu XIX wieku miejscem, gdzie chińscy uciekinierzy z Chin, polityczni uciekinierzy z Chin, intelektualni uciekinierzy z Chin, gdzie właśnie w Japonii uczyli się tego nowego zachodu. Tak, tego, co się dzieje, co się działo i wówczas, jeszcze wcześniej, działo się na Zachodzie, to właśnie via Japonia chińscy politycy pierwszej połowy, a właśnie pierwszych 20 lat XX wieku uczyli się nowego świata, to właśnie w Japonii. I taż właśnie Japonia, paręnaście lat później zaczęła niszczyć Chiny, demolować, niszczyć nie tylko Chiny, ale całą Azję. A taż właśnie Japonia w owym czasie zajęła Tajwan i tam te wpływy japońskie istnieją do dzisiejszego czasu. I właśnie, ja mówię o tym dlatego, żebyście Państwo mieli pełny kontekst, pełny ogląd tej sytuacji, ponieważ większa część z Państwa nie zdaje sobie sprawy z tego, co się działo tam 50, 80, 100 lat temu w tamtym regionie świata, a więc próbuję Państwu naświetlić tak dosłownie w telegraficznym skrócie te problemy, które Chiny w tej chwili mają z Japonią, a powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę Japonia ma z Chinami. Ten artykuł artykuł wstępniak, to jest wstępniak Global Times, a więc rzecz ważna, ponieważ odzwierciedla poglądy biura politycznego Komitetu Centralnego KPH. I tytuł tego artykułu brzmi: Abe kusi Japonię, by grała z ogniem, grożąc Chinom. No tak, ciekaw jestem, jak, w jaki sposób Japonia w tej chwili może grozić Chinom. No ale powiedzmy sobie, że może. Otóż, cytuję, a były premier, bo jak Państwo wiecie, pan Abe, Shinzo Abe, już od przynajmniej chyba pół roku nie jest premierem, były premier Japonii Shinzo Abe w środę ewidentnie domagał się, aby Japonia nie stała z boku, jeśli chiński kontynent zaanektuje wyspę Tajwan. Powiedział, co następuje. Stan wyjątkowy na Tajwanie jest stanem wyjątkowym w Japonii, a zatem stanem wyjątkowym również dla sojuszu japońsko-amerykańskiego. No, to jest jakby naturalne. Za chwilę to wytłumaczę. Dalej zagroził, że wojskowa awantura będzie drogą do ekonomicznego samobójstwa. Myślę, że mówił o Chinach. Ten biedak mówił o Chinach. On zdaje się jest chory. Na coś tam. I teraz cytuję, znaczy może jeszcze ja się odniosę do tego, co pan Abe powiedział. Otóż stan wyjątkowy, znaczy stan wyjątkowych, dobra, stan wyjątkowy na Tajwanie w stosunku do Chin jest również stanem wyjątkowym w Japonii i powinien być stanem wyjątkowym w relacjach japońsko-amerykańskich. Więc proszę nie zapomnieć o rzeczy, która się zdarzyła kilka lat temu. Niestety nie pomnę kiedy. Niestety wówczas, kiedy się zdarzyła, nie zapamiętałem treści tego dokumentu. I to był mój błąd, i tylko i wyłącznie mój błąd. Albowiem był to dokument, który określał na zależności Japonii od Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby Amerykanie weszli na ścieżkę wojenną z jakimkolwiek innym krajem. Tutaj oczywiście, wtedy oczywiście chodziło o Chiny. Chodziło o to, że Japonia w takiej sytuacji ma obowiązek pomagać we wszystkich, każdoskalowo, znaczy pełnoskalowo. Japonia musi pomagać Amerykanom pełnoskalowo. Ten porozumienie japońsko-amerykańskie z 15-16 rok, coś takiego. A coś takiego zakładało. Jak powiedziałem, niestety nie zapamiętałem sobie tego wszystkiego w wersji elektronicznej, no i to był ogromny mój błąd. Zresztą nie jedyny. Ale dajmy spokój. Otóż tutaj chodzi o to, że jeśli Chiny zaatakują Tajwan, a Japończycy uważają Tajwan w dalszym ciągu za pewną, tak jak Rosja Polskę, za bliską zagranicę, tak naprawdę, możecie Państwo wierzyć, że Japonia uważa Tajwan za bliską zagranicę. Tak jak Rosja uważa Polskę za bliską zagranicę. To było takie kiedyś powiedzenie: kulica nie ptica, Polsza nie zagranica. No. A więc jeśli tak jest, to w takim razie Japonia zostałaby uwikłana w ten konflikt chiński, wewnątrz chiński, ale sama by się uwikłała. Sama chce się uwikłać w ten konflikt. No a skoro ona się uwikła, to w związku z tym musi w to wciągnąć Amerykę. No bo sama sobie z Chińczykami nie poradzi. Tak, dokładnie tak to sobie wyobrażam. Taka jest interpretacja, czy nie wyobrażam, taka jest interpretacja tego, co powiedział Abe. I teraz cytuję dalej. Abe mógł już od dłuższego czasu chcieć wypowiedzieć te złe słowa. Ale władze japońskie w żadnym wypadku nie odważą się tak ryczeć przeciwko Chinom. Używać takich słów. Aby mógł tylko afiszować się takimi bzdrami, by zadowolić siebie po opuszczeniu urzędu. A to odzwierciedla tylko, ale to odzwierciedla tylko jego niepokój, poczucie straty w jego ścieżce schodzenia w dół. Jeśli Japonia przyjęłaby taką politykę, jaką proponuje Abe wobec wyspy Tajwan, byłoby to samobójstwo Japonii, ale nie tylko ekonomiczne. Cytuję dalej. Prawicowi politycy w Japonii powinni mieć świadomość, że układ sił między Chinami a Japonią całkowicie się odwrócił. Stare marzenie, że Japonia może skolonizować i zastraszyć Chiny, powinno zostać w lamusie historii. Ta era minęła na dobre. Wiadomo, że Abe jako polityczna polityczna rodzina w Japonii, znaczy rodzina Abe jako polityczna rodzina w Japonii, ma głęboko prawicowe DNA, sięgające co najmniej dziadka Shinzo Abe ze strony matki. Jest to magiczny kod japońskich prawicowców, aby oszukać Japończyków chińską teorią zagrożenia, podżegać do konfrontacji między Japonią i Chinami. Proszę Państwa, ja niestety po raz któryś tam z kolei nie mogę się zgodzić z moimi chińskimi kolegami, mimo tego, że to jest wstępniak globala. A więc nie tylko nie mogę się zgodzić z dziennikarzami, ale nie mogę się zgodzić w drobniutkich szczegółach, nie mogę się zgodzić z linią partii tutaj zarysowaną. Dlaczego? W jakich szczegółach? Otóż cały czas się mówi o tym, że o tych prawicowcach japońskich. Zresztą bardzo często niestety w Global Timesie używane jest słowo prawica w tym aspekcie negatywnym, czy to europejska prawica, czy tam jakaś inna prawica, w tym przypadku japońska prawica. Natomiast ja myślę sobie, że chińskie władze byłoby bardzo dobrze, gdyby ci ludzie z samej góry KPH, ale nie tylko, bo przecież ci wszyscy, którzy im doradzają, wreszcie zeszli z tego sformułowania prawica-lewica. Ponieważ w tej chwili naprawdę to nie prawica-lewica, to nie relacje prawica-lewica decydują o tym, co się w kraju dzieje, a relacje patrioci i niepatrioci. No właśnie. Patrioci i niepatrioci. Więc myślę sobie, czyli innymi słowy, patrioci i internacjonaliści. O! Nie patrioci, tylko internacjonaliści. Myślę, że nie odkrywam niczego nowego, żadnej nowej ścieżki myślenia politycznego. Natomiast jestem przekonany, że myślenie o tym w tej chwili, myślenie na przykład o tym podziale w Polsce, no bo to jest najprostsze dla Państwa, prawda? Wytłumaczenie tego, na przykład tego, co się dzieje w naszym kraju. Na zasadzie prawica-lewica nie ma żadnego sensu. Ponieważ prawicy prawie w ogóle w Polsce nie ma, oprócz Konfederacji. Natomiast centrum i lewa strona są okupowane praktycznie przez wszystkich pozostałych. Przecież PiS jest partią socjalistyczną. Zawsze mówiłem o tym, że rozszyfrowywałem skrót PIS, PiS jako patriotyzm i socjalizm. Więc byłoby dobrze, żebyście Państwo zrozumieli, że Chińczycy mają to jest bardzo istotne. Oni mają problem bardzo często. Elity, ja mówię o elitach, ja nie mówię o zwykłych Chińczykach, ja mówię o elitach, że elity mają bardzo często problem z patriotyzmem najzwyczajniej w świecie. To tak samo jak polskie elity mają problem z patriotyzmem. Te wszystkie Jandy, Tuski i inne tam szczury, czy szczury, mają problem z patriotyzmem. No bo mają, bo ewidentnie mają. Oni są internacjonalistami, oni są Europejczykami, prawda? I myślę, że Chińczycy, jako że nigdy nie mieli tego problemu przez 2000 lat, Chińczycy nie mieli problemu, nie rozumieli pojęcia patriotyzmu, tak? Nie rozumieli pojęcia wolności, tak i nie rozumieli pojęcia patriotyzmu. A dla nich nie istniało pojęcie wolności. Wolność. Patriotyzm to w ogóle to była abstrakcja. A Chińczycy, najlepszym dowodem były dynastie Yuan, czyli mongolska dynastia i dynastia Qingów, ta ostatnia, czyli mandżurska. To były dynastie chińskie. I Chińczycy gro, znaczy praktycznie wszyscy Chińczycy, po prostu się wpisali w tą dynastię. Te dynastie się sinizowały, no bo kultura chińska była tak ogromna, tak ciekawa, tak atrakcyjna, że te dynastie, że zarówno Mongołowie, jak i Mandżurowie po prostu się sinizowali. Natomiast to się odbywało automatycznie. A to było tak, Chiny zostały najechane przez Mongołów, a później przez Mandżurów, kilka wieków później, ale tamci się sinizowali i jakoś wszyscy Chińczycy przeszli nad tym do porządku dziennego. To dokładnie tak samo, jakby Rosjanie najechali Polskę, a spolonizowali się, no i Polacy uznali, że to są Polacy. Ta okupacja to jest Polska. No nie, no, nic takiego nie może być miejsca, prawda? Więc mamy tutaj pewnego rodzaju jakby to nazwać? Rozdwojenie jaźni? Nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Jest mi bardzo przykro, ale to jest oczywiście mój problem, że ja nie potrafię Państwu wytłumaczyć tego, co u nas nazywa się patriotyzmem i co zaczyna już funkcjonować w Chinach, zaczęło funkcjonować w Chinach jako patriotyzm. Ale to jest kwestia ostatnich kilkunastu lat. To jest rzecz tak świeża, jak to sobie tylko można wyobrazić. Jeśli Państwo myślicie, że patriotyzm chiński to jest coś, co trwa od tysięcy lat. Nie. To trwa kilkanaście lat. Kilkanaście lat. Nie tysiące, kilkanaście lat. Powiedziałem, najlepszym tego przykładem było to, jak się Chińczycy zachowywali w czasie panowania dynastii Yuan i Qingów. A ja rozumiem, że to jest problem. To jest również w pewnym sensie mój problem, nie tylko Państwa problem. Dlatego, że dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce w Japonii. A tylko, że Japończycy doszli do tego nacjonalizmu znacznie wcześniej. Oni doszli do nacjonalizmu po rewolucji Medei, tak się to chyba nazywało. To były lata 70., 80. XIX wieku, kiedy przyjęli pewne rozwiązania intelektualne z Zachodu, im się poddali i ten nacjonalizm japoński zaczął buzować w nich, dosłownie buzować. Zresztą to nic nadzwyczajnego, ten okres, czyli lata 80., 90. XIX stulecia były charakterystyczne do powstawania wielu nacjonalizmów w wielu krajach świata, w wielu również w Europie. O, widzę na przykład nacjonalizm ukraiński, nacjonalizm u naszych bram, nacjonalizm ukraiński, nacjonalizm, proszę Państwa, polski również, polski, nacjonalizm litewski. Tak, to są nacjonalizmy niemiecki, ależ oczywiście przecież wtedy powstało państwo niemieckie. Niemcy powstali pod koniec XIX wieku. Pewnie niewielu z Państwa o tym wie. Więc dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to są wszystko sprawy świeże. Japoński nacjonalizm, znaczy i to gadanie o prawicowości, to tak naprawdę tu nie chodzi o prawicowość czy lewicowość, tylko chodzi o bycie nacjonalistą lub internacjonalistą. Komuniści, a w tym chińscy oczywiście, postawili się w sytuacji internacjonalistów. Natomiast ludzie z wszystkie nacje, znaczy wszystkie grupy społeczne w Japonii były w oczywisty sposób nacjonalistyczne. W oczywisty sposób, i to się to druga wojna pokazała, druga wojna światowa pokazała, jak bardzo nacjonalistyczni byli Japończycy, a właściwie jeszcze wcześniej, przed drugą wojną światową. Ale to pokazało, jak bardzo nacjonalistyczni byli Japończycy w stosunku do Chińczyków, którzy byli Niemcy. Nie, wtedy Chińczycy nie cechowali się żadną jakąś myślą narodową. Nie. To owszem, Kuomintang to byli nacjonaliści. Kuomintang, pamiętajcie Państwo. Kuomintang to byli nacjonaliści, natomiast komuniści, gdzież im tam było do nacjonalizmu. Natomiast teraz, mówię teraz o Chinach. W ciągu ostatnich kilkunastu lat ma miejsce redivivus, a właściwie nie redivivus, ponieważ nigdy tego nie było, więc nie można używać słowa redivivus. Ma miejsce powstawanie myśli nacjonalistycznej w obrębie chińskiego państwa komunistycznego, czy komunistycznego, z nazwy przynajmniej, ideologii. Więc ideologia komunistyczna jakby musi zagospodarować ten nacjonalizm, który się stworzył zupełnie bez jej wiedzy i zgody. Naprawdę. To jest kolejny, ale to właśnie ten element jest kolejnym dowodem na to, że chińscy komuniści naprawdę myślą. Dlatego, że po 78 roku, tam na początku 80. lat, kiedy Deng wziął władzę, on rozpoczął pewien sposób myślenia komunistów chińskich. Czyli jeśli coś się dzieje i nie możemy temu zapobiec, to szybko przejmujemy te sztandary tej nowej rewolucji i my, i to pod naszymi sztandarami, ta rewolucja się odbywa. Rozumiecie Państwo? Tak było w 80., 90. latach i tak jest teraz. Ta rewolucja nacjonalistyczna, która ma miejsce w Chinach, siłą rzeczy musi się odbywać pod sztandarami KPH. To jest oczywiste. Ale to jest konsekwencją myślenia Denga. Natomiast te określenia prawicowe, powiem tak, żałosne to. Żałosne. Tego typu pojęcia nie powinny się pojawiać w chińskiej prasie tego poziomu jak Global. Tym bardziej, że to jest czytane przez ogromną ilość ludzi spoza Chin. I ci ludzie myślą. Więc Global sam sobie, ale nie tylko Global. To niestety jest ten sposób myślenia chińskiej wierchuszki, która nie potrafi zmienić sposobu używania, sposobu używania właściwych słów. A nie prawicowi, tylko nacjonaliści, narodowcy lub patrioci. I nie druga strona lewicowi, tylko internacjonaliści. No, widocznie chińskim przywódcom to nie wychodzi. Proszę Państwa, przepraszam za te dywagacje. No, ale tak się składa, że ja, gdy chodzi o Chiny i Japonię, o relacje chińsko-japońskie, to jestem nabuzowany tak samo, gdybym mówił o relacjach polsko-niemieckich czy polsko-rosyjskich, szczególnie polsko-rosyjskich, ale teraz polsko-niemieckich, no a polsko-żydowskich, nie, to Żydzi to takie gówno, że lepiej o tym nie mówić, nawet nie myśleć. Oni są wszędzie, więc to są to tak jak te zarazki grypy i COVID-a. Trzeba jakąś szczepionkę przeciwko temu znaleźć. Proszę Państwa, zapraszam na drugą część. Jeśli Państwo oczywiście jeszcze ze mną są, ci, którzy ze mną są, zapraszam na drugą część tego felietonu, bo myślę, że to są ważne sprawy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.